Współczesna kultura startupowi często promuje niebezpieczny mit, w którym odwaga jest mylona z brawurą, a spektakularna porażka staje się niemal rytuałem inicjacyjnym. W rzeczywistości jednak większość młodych firm upada nie przez brak genialnych pomysłów, lecz wskutek zderzenia spekulacyjnej narracji z brutalną arytmetyką rynku i fizyką technologii. Analizujemy tutaj systemowe przyczyny klęsk. Od iluzji działającego prototypu i braku dyscypliny inżynieryjnej, przez toksyczne typy przywództwa i dysfunkcyjny ład korporacyjny, aż po pułapki kapitałowe, gdzie napompowane wyceny stają się kajdanami dla rozwoju. Główną tezą jest przekonanie, że jedynym sposobem na przetrwanie jest zastąpienie wiary w disruption rygorystyczną inżynierią i budową trwałych mechanizmów przewagi konkurencyjnej. Proponujemy przejście od fascynacji wielkością rynku, tak zwanym TAM, ku strategicznej konstrukcji fosy. Opieramy się przy tym na koncepcji siedmiu potęg Hamiltona Hellera, które przekształcają kruchą wizję w odporny i trudny do skopiowania biznes. Mit startupu to jeden z najważniejszych mitów gospodarki późnej nowoczesności. Ma on własną ikonografię i rytuały, lecz jest niebezpieczny. Pozwala pomylić odwagę z brawurą, a wizję z realną zdolnością przetrwania. Bernie Bylin w książce The Startup Fali było napisane, że porażka nie jest przeznaczeniem innowatora, lecz sygnałem, że źle połączono naukę, rynek i kapitał. Kultura startupowi stworzyła osobliwą teologię porażki. Hasło Fali Fast miało oznaczać szybką naukę, lecz w praktyce stało się wygodną absolucją. Gdy porażka staje się rytuałem, przestaje być przedmiotem analizy. Biznes potrzebuje dyscypliny i zarządu, który odróżnia ryzyko od pobożnego życzenia. W świecie venture capital model opiera się na prawie potęgowym, gdzie niewielka liczba spektakularnych sukcesów ma zrekompensować masowe straty. Pojawia się zatem kluczowy spór. Czy startup ma budować trwałą wartość, czy być wehikułem spekulacji? Odpowiedź decyduje, czy firma buduje przewagę, czy jedynie dekoracje. Dane wskazują, że przyczyny upadków są powtarzalne. Obejmują między innymi brak dopasowania produktu do rynku lub wyczerpanie gotówki. Startupy nie umierają dlatego, że świat nie docenił ich geniuszu, lecz ponieważ system decyzyjny nie potrafił zderzyć marzenia z rzeczywistością. Często technologia działa w laboratorium, ale nie działa w fabryce. To moment, w którym kończy się baśń o genialnym pomyśle, a zaczyna rachunek technologiczny. Analiza przywołuje przypadki, w których technologia obiecująca w skali gramowej przy przejściu do produkcji tonowej ujawnia toksyczne zanieczyszczenia lub wąskie gardła procesu. Inwestorzy patrzą na runway, szczególnie ostro widać to w lean techu. Wiele porażek startupów wynika z błędów możliwych do uniknięcia, zbyt mocnego polegania na dotacjach rządowych oraz niedoszacowania skali inżynierii potrzebnej do komercyjnej produkcji. Energia to wielkoskalowa produkcja przemysłowa, a wynalazcy często nie doceniają liczby dyscyplin niezbędnych do uruchomienia systemu. Tu mit startupu spotyka się z fizyką. Druga przyczyna dotyczy rynku. W prezentacjach inwestorskich rynek sprowadzany jest do Total Available Market. Problem polega na tym, że wielkość rynku nie jest tożsama z dostępem do niego. Kluczem nie jest rozmiar rynku, lecz jego struktura, łańcuch dostaw i konserwatyzm branży. Rynek nie jest sumą marzeń sprzedawcy, lecz strukturą decyzji kupującego. Klient w sektorze B2B rzadko kupuje krytyczne komponenty od małych firm, bez historii i stabilności. Realna droga prowadzi przez integratorów, certyfikacje i długie testy. Technologia może działać, ale nie wystarczyć. Produkt może być lepszy, lecz zmiana zbyt kosztowna. Startup upada wtedy, gdy zbyt wiele pozostaje w sferze wiary, a za mało w sferze sprawdzonej kompetencji. Trzecia przyczyna to brak inżynierów zdolnych przeprowadzić firmę od prototypu do produkcji. Nauka może świętować odkrycie efektu, lecz inżynieria pyta, czy ten przetrwa zmianę produkcyjną. W tym napięciu tkwi iluzja wielu startupów. Przekonanie, że po stworzeniu prototypu wystarczy zatrudnić jednego specjalistę. Dobry produkt wymaga całego ekosystemu kompetencji od materiałoznawstwa i automatyki, po logistykę i bezpieczeństwo. Kluczowa jest inżynieria kosztów. Bez rzetelnego szacowania wydatków precyzyjne liczby w planach fabryki są jedynie kaligrafią złudzenia. Jeśli lider traktuje inżyniera jak wykonawcę wizji, a nie współautora biznesu, buduje własną klęskę. Inżynier wnosi wiedzę o granicach wykonalności i kosztach złożoności. Zdradliwa jest też pułapka outsourcingu. Bez wewnętrznego zespołu zdolnego nadzorować podwykonawców outsourcing przestaje być strategią, a staje się alibi. W oprogramowaniu istnieje odpowiednik prototypu laboratoryjnego, czyli aplikacja działająca jedynie w rękach twórców. Skalowanie ujawnia jednak problemy, takie jak bezpieczeństwo danych, stabilność przy milionach zapytań i koszty obliczeniowe. Firma technologiczna nie może traktować wykonania jako dodatku do wizji. Rynek nie kupuje intencji, lecz zdolność powtarzalnego dowiezienia obietnicy. Kolejna przyczyna upadku to złe przywództwo. Startup nie posiada amortyzatorów instytucjonalnych, które chronią duże korporacje. Błędy lidera uderzają błyskawicznie. Od chaosu decyzyjnego po fatalne pivoty wykonywane z paniki. Wyróżniamy dwa typy szkodliwych prezesów. Pierwszy to techniczny założyciel, genialny w wizji, lecz bez kompetencji biznesowych. Drugi to wybitny fundraiser, mistrz prezentacji i uwodziciel kapitału. Potrafi zachwycić inwestorów, ale nie potrafi zarządzać rzeczywistością po zamknięciu rundy finansowania. Trzeci typ to arogant. Odwaga słucha danych, a arogancja je odrzuca. Dlatego celna jest myśl Charlie'ego Ungera. Lepiej pracować z prezesem, który ma iloraz inteligencji 130 i sądzi, że ma 120, niż z takim, który ma 140 i wierzy, że ma 170. Czwarty typ to gwiazda mediów. Lider ten wierzy, że rozgłos zastępuje zarządzanie. Sława podnosi wycenę ego szybciej niż wartość spółki. Złe przywództwo to także brak pełnego zaangażowania w startupach akademickich. Biznesu nie prowadzi się w wolnych okienkach kalendarza. Innym wariantem jest firma lifestyle'owa przebrana za projekt Venture Capital. Jest to nieuczciwe wobec inwestorów. Lider odpowiedni dla pierwszej fazy rzadko okazuje się właściwy dla kolejnej. Człowiek, który potrafi przetrwać początkowy chaos, może nie umieć zarządzać dojrzałą organizacją. To nie jest hańba. Hańbą jest brak samoświadomości. Założyciel, który nie potrafi oddać sterów, może stać się wąskim gardłem własnej firmy. Rozwiązaniem bywa przesunięcie go do roli Chief Technology Officer lub lidera produktu przy jednoczesnym sprowadzeniu doświadczonego prezesa z zewnątrz. To najwyższa forma lojalności wobec firmy. Piąta przyczyna upadku to dysfunkcyjny zarząd. Powinien on zapewniać kontrolę, mentorstwo i chłodną ocenę ryzyk. Governance nie jest dekoracją, to system wczesnego ostrzegania. Ma chronić wizjonerów przed spaleniem firmy razem z pieniędzmi inwestorów. Szczególnie groźne jest mylenie ryzyk z problemami operacyjnymi. Dobry zarząd musi umieć wybrać kilka kluczowych zagrożeń i rozmawiać o nich do bólu, zanim stół się przewróci. Rada nadzorcza to narzędzie decyzji, a nie gablota z orderami. Najtrudniejszym problemem są inwestorzy, którym brakuje pokory poznawczej. Gdy decyzje zapadają na podstawie autorytetu pieniądza, a nie wiedzy, firma wchodzi na niebezpieczną ścieżkę. Pieniądz nie zastąpi specjalistycznej wiedzy. Nie każde ryzyko da się rozwiązać dopłatą do kolejnej rundy finansowania. Wcześni inwestorzy mogą uznać ofertę za znakomitą, lecz późniejsi często ją blokują. Firma staje się zakładnikiem cudzych oczekiwań. Racjonalne zwycięstwo zostaje odrzucone w imię fantazji o miliardach, a po kilku latach spółka upada lub zostaje sprzedana za ułamek ceny. To chciwość ubrana w garnitur wiary w przyszłość. Największym grzechem zarządu pozostaje zwlekanie z wymianą prezesa. Wszyscy widzą, że lider nie dorósł do skali, zespół traci energię, a klienci cierpliwość. Mimo to decyzja jest odkładana przez sentyment lub strach przed założycielem. Czas jest kapitałem kruchym, utraconego momentu rynkowego zwykle nie da się odkupić. Startup nie przegrywa wyłącznie przez brak pomysłu, lecz przez brak zdolności do korygowania błędów i odcinania złudzeń. Pieniądze to tlen, trucizna i rachunek prawdy. Szósta przyczyna upadku wydaje się banalna, czyli brak gotówki. W rzeczywistości pieniądz w startupie jest testem dojrzałości poznawczej. Gotówka kupuje czas na naukę. Gdy jej brakuje, firma traci zdolność eksperymentowania i spokojnego myślenia. Pierwszą pułapką jest zebranie zbyt małej kwoty z lęku przed rozwodnieniem udziałów. Założyciel zachowuje wtedy 90% czegoś, co może nigdy nie stać się przedsiębiorstwem. Druga pułapka to ciągły fundraising. Gdy prezes, zamiast zarządzać, żyje w trasie po inwestorach, organizacja traci kontakt z ziemią. Fundraising nie może stać się substytutem zarządzania. Trzecia pułapka to fałszywe oszczędności. Dyscyplina kosztowa bywa warunkiem przetrwania. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy cięcia stają się odroczoną katastrofą. Rezygnacja z ochrony własności intelektualnej czy brak analizy Faretom to to operatu, czyli badania swobody działania, to prosta droga do kryzysu. W dojrzałym podejściu IP nie jest jedynie dokumentem dla prawników, lecz integralną częścią architektury przewagi. Czwarta pułapka to wycena. Problem tzw. złotowłosej. Zbyt niska wartość krzywdzi założycieli, ale zbyt wysoka bywa groźniejsza. Tworzy dług oczekiwań. Firma musi wtedy rosnąć w tempie wymuszającym nieracjonalne decyzje. Wycena przestaje być opisem wartości, a staje się kajdanami. Firma zaczyna żyć nie po to, by zdrowo rosnąć, lecz by dogonić własną obietnicę. Piąta pułapka to kapitał obrotowy. To temat pozbawiony fanfar, który potrafi zabić firmę nawet przy rosnącej sprzedaży. Sukces sprzedażowy zwiększa zapotrzebowanie na gotówkę. Firma tonie nie dlatego, że nikt nie chce jej produktu, ale dlatego, że zbyt wiele osób zaczęło go chcieć naraz. Tu pojawia się rola CO. W startupach często zwleka się z zatrudnieniem profesjonalnego dyrektora finansowego, wierząc, że wystarczy zewnętrzna księgowość. To błąd. Księgowość opisuje to, co już się wydarzyło. Dobry CO pomaga zrozumieć, co stanie się z gotówką i kapitałem obrotowym, a tym samym kształtuje strukturę przyszłych decyzji. Kto nie rozumie przepływów, ten może umrzeć z powodu sukcesu. Kolejna pułapka to pieniądze rządowe. Dotacje są kuszące, bo nie rozwadniają udziałów. W praktyce mogą jednak spychać firmę ku projektom pobocznym i uzależniać model biznesowy od polityki przemysłowej zamiast realnych potrzeb rynku. Startup bez planu rentowności niezależnego od dotacji nie prowadzi biznesu, lecz zarządza projektem zależnym od nastroju państwa. Siódma pułapka to chciwość późnego etapu. Wraz z kolejnymi rundami powstaje konflikt interesów, który potrafi sparaliżować zarząd. Oferta sprzedaży zostaje odrzucona, bo część kapitału potrzebuje większej bajki. Spółka przechodzi wtedy od przedsiębiorczości do hazardu statusowego. Zarząd musi rozpoznać różnicę między odwagą wzrostu a odmową zakończenia gry przy zwycięskim wyniku. Kapitał nie naprawia organizacji automatycznie, lecz wzmacnia jej strukturę. Jeśli jest ona zdrowa, przyspiesza rozwój. Jeśli chora, przyspiesza rozpad. Dojrzały biznes potrzebuje zaufania opartego na danych i założycieli, którzy wolą posiadać mniejszy udział w firmie zdolnej do życia niż cały pomnik własnego niedofinansowania. Gdy pierwszy produkt nie osiągnął dopasowania do rynku, a zespół rozprasza energię na poboczne eksperymenty, powstaje koszt utraconej koncentracji. Jeśli wszystko jest szansą, nic nie jest strategią. Pivot może być dowodem inteligencji, ale bywa też mechanizmem zaprzeczania. Dojrzałość założyciela to umiejętność odróżnienia ewolucji od przeciągania agonii. Kolejną pułapką jest przedwczesna ekspansja międzynarodowa. Globalność jest nagrodą za powtarzalność, a nie zaklęciem na slajdzie. Ostatnim ryzykiem są relacje osobiste między założycielami. Bliskość daje zaufanie, ale miesza spór biznesowy z lojalnością prywatną. Firma to nie terapia par, lecz organizacja, która potrzebuje jasności władzy. Czwarta pułapka to mylenie sprzedaży z marketingiem. Sprzedaż pyta o konkret i domknięcie transakcji. Marketing stawia pytania wcześniej, kim jest klient i dlaczego miałby zaufać właśnie tej firmie. Bez marketingu sprzedaż jest polowaniem we mgle. Piąta pułapka to błędne delegowanie. Przeciwieństwem mikrozarządzania nie jest abdykacja, lecz zasada: deleguj i pozostań zaangażowany. Szczególnie niebezpieczne jest całkowite odcięcie kontaktu z klientem. Szósta pułapka to pogoń za ekscytującymi technologiami przy lekceważeniu nudnych biznesów. Im bardziej modna kategoria, tym trudniejsza budowa przewagi. Nuda bywa niedocenioną fosą. Siódma pułapka to lekceważenie własności intelektualnej. Świadoma strategia pozwala odpowiedzieć na pytanie, co konkurent może skopiować, a co inwestor potraktuje jako realne aktywów. Te pułapki pokazują, że startup nie jest jedynie testem jednego założenia, lecz testem dyscypliny w warunkach pokusy. Problem zaczyna się wtedy, gdy narzędzie zostaje pomylone ze strategią. Skoro startupy upadają przez błędy w technologii, finansowaniu lub przywództwie, pytanie brzmi, co budować zamiast mitu? Odpowiedzią nie jest więcej pasji, lecz trwała przewaga. Tu pojawia się Hamilton Helmem i jego koncepcja siedmiu potęg: zmonopolizowane zasoby, kontrpozycjonowanie, ekonomia skali, koszty zmiany, efekty sieciowe, marka oraz siła procesu. To sposoby, dzięki którym firma przestaje być tylko dobrym pomysłem, a staje się trudnym do pokonania organizmem rynkowym. Chodzi o stworzenie fosy, struktury odporności, której konkurencja nie skopiuje szybko i tanio. Pierwszą potęgą są zmonopolizowane zasoby. To zasób istotny dla wartości produktu, który jest rzadki i daje realną przewagę ekonomiczną. Może to być unikalne know-how, patent lub dostęp do danych. W technologiach najsilniejszym zasobem bywa synergia zespołu, łącząca kompetencje badawcze i komercyjne w sposób trudny do odtworzenia. Drugą potęgą jest kontrpozycjonowanie. To sytuacja, w której startup wprowadza model biznesowy lub technologię, której zasiedziały gracz nie może łatwo skopiować, ponieważ zniszczyłby własny dochodowy model. Inkumbent widzi zagrożenie, ale reakcja oznaczałaby autokanibalizację dla tego zwłeka. A ta zwłoka jest najcenniejszym kapitałem małego gracza. Przewaga startupu nie polega tu na zasobach, lecz na wolności od przeszłości. Jednak kontrpozycjonowanie ma ciemną stronę. Inkumbent może obniżyć ceny, przejąć konkurenta lub zablokować kanały dystrybucji. Trzecią potęgą jest ekonomia skali, czyli spadek kosztu jednostkowego wraz ze wzrostem produkcji. Firma, która szybciej osiąga skalę, kupuje taniej i lepiej rozkłada koszty stałe. Dla startupu skala jest jednak mieczem obosiecznym. Zbyt wczesna budowa infrastruktury może stać się śmiertelnym ciężarem. Warto tu pamiętać o koncentracji geograficznej. Lokalna gęstość użytkowników często obniża koszty bardziej niż globalne rozproszenie. Czwartą potęgą są koszty zmiany dostawcy, czyli switching costa. Przejście na nowe rozwiązanie kosztuje czas, szkolenia i niesie ryzyko błędów. Dlatego produkt startupu nie może być tylko lepszy, musi być 10 razy lepszy, aby pokonać bezwładność organizacyjną. Mała przewaga funkcjonalna nie wystarczy wobec lęku przed zmianą. Koszty zmiany działają jednak w dwie strony. Na początku są barierą wejścia, ale po zdobyciu klienta mogą stać się fosą startupu. Integracje i dane historyczne sprawiają, że odejście staje się nieopłacalne. Piątą potęgą są efekty sieciowe. Produkt zyskuje na wartości dla każdego użytkownika wraz ze wzrostem liczby osób z niego korzystających. To samowzmacniający się mechanizm. Po przekroczeniu pewnego progu nowemu konkurentowi niezwykle trudno jest przekonać ludzi do przejścia do pustej sieci. Efekt sieciowy istnieje tylko wtedy, gdy obecność innych osób bezpośrednio zwiększa wartość produktu. Budowa takiej sieci wymaga osiągnięcia masy krytycznej. W sieciach liczy się gęstość interakcji, a nie abstrakcyjna liczba kont. Szóstą potęgą jest marka. Marka nie jest makijażem produktu, lecz skondensowaną reputacją. Powstaje wtedy, gdy klient ma powtarzalne doświadczenie jakości i bezpieczeństwa. Silna marka pozwala dyktować wyższe ceny i obniża koszt pozyskania klienta. Prawdziwa marka powstaje na fundamencie zaufania, gdy klienci pokochają doskonały produkt. Siódma potęga to siła procesu. Jest ona najbardziej niedoceniana, gdyż najmniej widowiskowa. Siła procesu to rutyny, kultura jakości i przepływ informacji. To zbiorowa kompetencja. Sposób, w jaki robimy tu rzeczy. O ile nie staje się on wymówką dla inercji. Wymaga ona płaskiej struktury. Sztywna hierarchia zabija iteracje, bo ludzie ukrywają błędy przed liderem. Startup potrzebuje dyscypliny i sprawczości, a nie kultu wodza. Skoro ponad 95% sukcesu zależy od zespołu operacyjnego, zarząd musi go słuchać. Zespół jest czujnikiem rzeczywistości. Strategia wymaga też kolejności. Najpierw zasoby i kontrpozycjonowanie, potem skala i efekty sieciowe, a na końcu marka oraz siła procesu. Czy dysponujemy zasobem, którego inni nie mają? Czy nasz model atakuje rynek w sposób, którego inkumbent nie zdoła łatwo skopiować? W fazie wzrostu kluczowe staje się pytanie, jak pogłębić przewagę. Siedem potęg to mapa dojrzewania. Zmonopolizowane zasoby chronią przed kopiowaniem. Kontrpozycjonowanie wykorzystuje bezwładność starych graczy. Skala obniża koszty. Koszty zmiany stabilizują relacje z klientem. Efekty sieciowe tworzą barierę. Marka buduje zaufanie, a siła procesu utrudnia naśladowanie organizacji od środka. Startup powinien mniej mówić o wielkości rynku, a więcej o tym, dlaczego jego pozycja będzie trudna do zaatakowania. Rozmiar rynku to informacja, struktura przewagi to strategia. Total Addressable Market może zachwycić inwestora przez 5 minut, ale fosa broni firmy przez lata. Dobra firma posiada mechanizm przewagi i pokazuje powód, dla którego nie zniknie po pierwszym ciosie. Różnica między rzeczywistym sukcesem a startupową fatamorganą sprowadza się do jednego pytania. Czy budujemy trwały mechanizm przewagi, czy jedynie dekoracyjną fasadę dla inwestorów? W świecie, gdzie modna narracja maskuje pękające fundamenty, prawdziwą wartością nie jest obietnica bycia przyszłością. Jest nią dowód na to, że firma nie zniknie po pierwszym poważnym ciosie. Czy zatem jesteśmy architektami odpornego biznesu? Czy tylko kolekcjonerami brawurowych pitch decków?